życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli.
Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, przystępujemy do refleksji nad prawdami katechizmu Kościoła katolickiego. Poruszamy się w dalszym ciągu w obrębie sakramentu małżeństwa. Za nami już wstępy, za nami już słowa wprowadzające, a także już niektóre zagadnienia dotyczące sakramentu małżeństwa, jego rozumienia, przeżywania, celebrowania, jego istoty. Natomiast dzisiaj chcemy zająć się takim tematem, który nam proponuje katechizm, a brzmi on: skutki sakramentu małżeństwa. To punkt od 1638, ale pozwólcie Państwo, że na początek kilka słów wprowadzenia. Święty Jan Paweł II w liście, który napisał do rodzin, stwierdził, że pośród wielu dróg, które Kościół proponuje, ale też w których Kościół służy człowiekowi, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną. A zatem ten, którego dzisiaj nazywamy papieżem rodziny, patronem rodzin, w liście do rodzin właśnie o rodzinie Święty Jan Paweł II powiedział, że jest drogą pierwszą i najważniejszą, z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, szczególną, jedyną i niepowtarzalną. Rodzina. Popatrzmy na czasy, w których żyjemy. Jan Paweł II list do rodzin pisał już, no trzeba powiedzieć, kilkadziesiąt lat temu. Ale aktualność tego listu, aktualność słów, które wtedy przytaczał, jest ogromna. Zachęcam Państwa, nie mamy czasu na to dziś, żeby ten list do rodzin studiować. Natomiast zachęcam do tego, żeby po niego sięgnąć i przeczytać w całości. Nie jest to długi list, ale list bardzo ważny i bardzo bogaty w treść i też prostym językiem, w miarę prostym językiem napisany, językiem przystępnym. Czasy, w których żyjemy, drodzy Państwo, to też pewne zmiany, które zachodzą w przeżywaniu nawet powołania człowieka do miłości, do relacji z innymi ludźmi, czy wreszcie do samego małżeństwa i do bycia członkiem rodziny. Doświadczamy wokół siebie różnych trudności. Choćby teraz widzimy, co dzieje się z instytucją rodziny, jaki atak na instytucję rodziny, na tę tradycyjną instytucję, czy może mówiąc inaczej, model rodziny, czyli mąż, żona, albo inaczej ojciec, matka, tata, mama i dzieci. Widzimy, co się dzieje, żeby to wszystko podważyć, żeby powiedzieć, no nie do końca tak jest, przecież skoro się kochamy, no to miłość jest miłością. Jak ostatnio napisał jeden ze znanych aktorów młodego pokolenia. No właśnie nie do końca tak jest. Dokumenty Kościoła, katechizm Kościoła katolickiego jasno precyzuje, czym jest prawdziwa rodzina, czym jest rodzina według zamysłu Bożego, według Kościoła, czym jest ta, jak to mówi też konstytucja, najmniejsza komórka społeczna, która tworzy rodzinę, jakąś grupę społeczną, wspólnotę, a w końcu naród i państwo. Rodzina to mężczyzna, kobieta oraz dzieci. Powtarzamy to, chociaż wydaje się, że jeszcze do niedawna było to czymś nie do pomyślenia, że będziemy musieli to powtarzać, ale powtarzamy. Żeby sobie przypomnieć nauczanie Kościoła katolickiego. Jeżeli ktoś myśli inaczej, a to jest, mówiąc najdelikatniej, na bakier z nauczaniem Kościoła katolickiego. A zatem rodzina, małżeństwo, czyli związek mężczyzny i kobiety i pielęgnowanie tego związku, bo jak pisze Jan Paweł II, rodzina i małżeństwo są wystawione na wiele prób. Jan Paweł II miał tutaj na myśli próby związane z takim zwykłym człowieczeństwem i z grzesznością człowieka. Pisał, że małżeństwo narażone jest na pokusy, na zdrady, na różne trudne sytuacje, które to małżeństwo rozbijają. A dzisiaj widzimy, jak nasilają się ataki, wprost ataki na Kościół, na instytucję małżeństwa jako sakramentu zawieranego w Kościele przed Bogiem, przed kapłanem, przed świadkami. I to jest jedna rzecz. Warto też zdać sobie sprawę z tego, że proponuje się wiele różnych zamienników i do niektórych te propozycje niestety trafiają. Proponuje się inne modele małżeństwa, inne modele rodziny, jednocześnie podważając to tradycyjne małżeństwo. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta, bo szatan za wszelką cenę chce uderzyć w rodzinę. Słychać z różnych stron pokrzykiwania, mamy różne konwencje, które mówią o przemocy w rodzinie. Mało tego, niektóre z nich mówią o tym, że to w chrześcijańskich, w katolickich rodzinach zagrożone są kobiety, dochodzi do przemocy i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko nie poparte żadnymi statystykami, żadnymi dowodami, tylko takie słowa rzucane na wiatr, po to, żeby wiatr te słowa rozniósł i żeby one do uszu może takich ludzi trochę letnich, może ludzi niezwiązanych mocno z Kościołem, by te słowa dotarły i by oni jeszcze bardziej się od tego Kościoła oddalali, a z drugiej strony by zasiały wątpliwość w sercach ludzi wierzących. To jest ta sprawa. O to też troszczył się święty Jan Paweł II, by ten prawdziwy chrześcijański, katolicki model małżeństwa i rodziny był afirmowany, był doceniany, dostrzegany. Zobaczcie Państwo, co dzieje się dzisiaj. Spotykamy się z afirmacją, czyli z promowaniem wręcz zachowań, które mają mało wspólnego z rodziną, z małżeństwem w tym tradycyjnym wymiarze. Dlatego przestrzega święty Jan Paweł II przed takimi drogami na skróty, przed postrzeganiem małżeństwa i rodziny jako czegoś tylko i wyłącznie zmysłowego, jakiegoś doświadczenia, które możemy przeżyć. Ale mówi to coś więcej, o wiele więcej. Czytamy i powtórzę te słowa raz jeszcze. Rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Katechizm Kościoła katolickiego, te punkty, które dzisiaj chcemy podjąć, mówiące o sakramencie małżeństwa i jego skutkach, cytując kodeks prawa kanonicznego, stwierdza tak. Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności. Konsekracja, czyli poświęcenie, czyli specjalne, powiedzielibyśmy, namaszczenie, specjalny moment, który sprawia, że to sam Pan Bóg nas wybiera i uzdalnia do wypełnienia pewnej misji. Mówimy o osobach konsekrowanych, czyli o zakonnicach, zakonnikach, ale także kapłanach, ale także biskupach, których to konsekruje się również. A tutaj katechizm mówi o sakramencie małżeństwa, który jest jakby konsekracją. I małżonkowie są konsekrowani, czyli poświęceni, niejako przeznaczeni do obowiązków swego stanu i godności i do wypełniania tychże obowiązków. Jakże niesamowite znaczenie tego gestu, który jest przecież gestem ważnym. Proszę zobaczyć, jak długo trwają przygotowania do sakramentu małżeństwa. I to nie tylko ze strony Kościoła jakieś wymogi, ale kiedy ktoś myśli o małżeństwie na poważnie, to wie, że wcześniej musi te wszystkie formalności wypełnić, sprawy techniczne, tę całą otoczkę, choćby takie banalne, ale jak się okazuje w praktyce nie do końca banalne, zarezerwowanie sali na uroczystość weselną. Cały ten taki sznurek tych wszystkich czynności, które trzeba wypełnić. I to już zaczyna się przynajmniej rok albo więcej przed planowaną datą małżeństwa. Więc te przygotowania takie techniczne zajmują nam tak bardzo wiele czasu. Dlaczego? Bo myślimy o momencie ważnym w naszym życiu, często przełomowym, jakim jest ten moment zawarcia sakramentu małżeństwa, ale też myślą narzeczeni o przyszłym życiu po sakramencie małżeństwa, o tym życiu, które chcą przeżyć wspólnie. Aż do śmierci, tak jak w przysiędze małżeńskiej. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, czym jest sakrament małżeństwa, czym jest to szczególne zjednoczenie dwojga serc, dwojga narzeczonych, mężczyzny i kobiety, kiedy tak jak czytamy, stają się oni jednym ciałem. I kiedy jeszcze przed małżeństwem coś planują, coś podejmują już trochę wspólnie, to jednak są jeszcze narzeczonymi. Myślą już trochę znowu wspólnie, jednakowo, w jednym kierunku, to ten sakrament małżeństwa, takie przypieczętowanie znajomości, narzeczeństwa, miłości i zaczyna się droga, kiedy się myśli wspólnie o rzeczach najważniejszych, o rzeczach kluczowych. Wiadomo, mężczyzna pozostaje mężczyzną, kobieta pozostaje kobietą i on i ona mają pewnie w dalszym ciągu tych samych kolegów, te same koleżanki. Natomiast priorytety już się zmieniają. Najważniejsze jest to, co oni podejmują wspólnie. I już nawet nie rodzice, chociaż są ważni, chociaż są istotni, chociaż ogromną rolę pełnią. Pełnili do tej pory i pełnią nadal. Najpierw w wychowywaniu młodych ludzi do tego, żeby doprowadzić ich do sakramentu małżeństwa. I później też towarzyszą, ale to towarzyszenie już jest z ogromną miłością, ale z pewnym dystansem. To jest najważniejsze, żeby w ten sposób patrzeć, postrzegać, iść do przodu, że małżonkowie już stają się dla siebie kimś najważniejszym. Była o tym mowa w poprzednich katechezach, więc nie chcę rozwijać tego wątku, ale to jest to wspólne myślenie, wspólne rozwijanie miłości. Sakrament małżeństwa, ten moment sakramentu małżeństwa, to nie jest moment, kiedy już można się przestać starać, bo już wszystko jest załatwione, bo jesteśmy mężem i żoną. Ale właśnie to jest ten moment, kiedy zaczynamy na nowo się starać i pielęgnować tę miłość, wspólnie wychowywać dzieci, ale też pamiętając o tym, że ciągle jesteśmy mężem i żoną. Nie zostawiamy siebie teraz nawzajem, bo trzeba całą miłość i energię skierować na dzieci, na wychowywanie ich. Oczywiście tak może być, ale i musi być w pewnych sytuacjach. Natomiast nigdy nie wolno zostawić współmałżonka, współmałżonki na boku gdzieś, bo później dzieci wyjdą z domu, wychowamy je jak najlepiej, a małżonkowie patrzą na siebie jako na obcych, bo te, nie wiem, 18-20 lat to była przerwa w pielęgnowaniu miłości małżeńskiej, miłości do siebie nawzajem. Skutki sakramentu małżeństwa, jaki wymienia nam katechizm, to węzeł małżeński i łaska sakramentu małżeństwa. Kilka słów na temat jednego i drugiego. I tak, najpierw trzeba sobie przypomnieć, w jaki sposób dochodzi do tego, że zostaje zawarte małżeństwo. Jest ta zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie, przejmują siebie nawzajem również, zostaje przypieczętowana przez Pana Boga, to wiemy. Z ich przymierza powstaje instytucja trwała, również wobec społeczeństwa. Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze Boga z ludźmi. Prawdziwa miłość małżeńska włączana jest w miłość Bożą. To Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et Spes. Węzeł małżeński został więc ustanowiony przez samego Boga tak, że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego, ludzkiego aktu małżonków i z dopełnienia małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną i daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy, by wypowiadać się przeciw temu postanowieniu mądrości Bożej. Tak czytamy w kodeksie prawa kanonicznego. A zatem pierwszy skutek sakramentu małżeństwa to ten węzeł małżeński. Dalej łaska sakramentu małżeństwa. I czytamy znowu tak w Konstytucji, tym razem Lumen Gentium. Małżonkowie chrześcijańscy we właściwym sobie stanie życia i porządku mają własny dar wśród ludu Bożego. Łaska właściwa sakramentowi małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę wspomagają się wzajemnie w życiu małżeńskim oraz w przyjmowaniu i wychowaniu do świętości potomstwa. Łaska sakramentu małżeństwa. A kto jest źródłem tej łaski? Oczywiście sam Jezus Chrystus. O tym nam również katechizm przypomina. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł na spotkanie swojemu ludowi poprzez przymierze miłości i wierności, tak teraz Zbawiciel ludzi i oblubieniec Kościoła przez sakrament małżeństwa wychodzi na spotkanie chrześcijańskim małżonkom. Pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich ciężarów. Pomaga im, by byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej, aby miłowali się wzajemnie miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną. W radościach ich miłości i życia rodzinnego daje im on już tutaj na ziemi przedsmak uczty godów baranka. I na koniec słowa Tertuliana. Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa, które wiąże Kościół, Ofiara eucharystyczna umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec potwierdza. Cóż za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej nadziei, jednym ślubowaniu, jednym dochowaniu wierności, w jednej służbie. Oboje są dziećmi tego samego Ojca i oboje wspólnie służą. Nie ma pomiędzy nimi podziału ani co do ciała, ani co do ducha. Owszem, są prawdziwie dwoje w jednym ciele, a gdzie jest jedno ciało, jeden też jest duch.